A teraz dobra wiadomość. Miód z naszego regionu znalazł się wśród 10 najlepszych na świecie według użytkowników Atlasu Smaku Taste Atlas Awards. W rankingu miodów świata ocenianych najlepiej przez swoich użytkowników zwycięzcą został miód z Prowansji, Miel de Provence. W dziesiątce najlepiej ocenianych miodów są aż 4 polskie, w tym miód drachimski na 6. miejscu. Jak mówi Andrzej Buławski, szef szczecińskiego oddziału Slow Foodu, to duży sukces, bo Taste Atlas uznawany jest zarówno przez smakoszy, ale też przez kucharzy z całego świata.
Może trochę historii. Bez mała 20 lat temu Szczecin Expo, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego pod przywództwem Marka Sztarka, stworzyło markę Miód Drachimski dla Pojezierza Drawskiego. Odbywały się jarmarki, kiermasze na Pojezierzu. Jeździłem 2 razy na Grünewoche, zjeździłem Mecklenburgię, Brandenburgię, promując ten nasz miód z sukcesem. I marka została przekazana pszczelarzom, a konkretnie rodzinie Fujarskich, bo oni się najbardziej zaangażowali.
No ale było tam też więcej rodzin.
Tak, było 8 rodzin, którzy jak gdyby póki to trwało, to oni się zaangażowali, byli, a później tak zaczęli odpadać jak gdyby, no, tak nie wierzyli w tą markę. I młodszy syn państwa Fujarski, Grzegorz, zobaczył, że jednak warto. I dzięki jego determinacji ten produkt, oprócz tego, że jest wpisany na listę województwa zachodniopomorskiego produktów regionalnych ministerialną, to zdobył certyfikat przynależność geograficzną Unii Europejskiej. No i tutaj wieść przyszła, że właśnie niezależna agenda uznała nasz miód drachimski jednym z 10 najlepszych na świecie. Nowina niesamowita. Uważam, że powinien ten miód być szczególnie doceniony przez włodarzy województwa.
Panie Andrzeju, myślę sobie tak, że taką pracę, jaką państwo, panowie wykonali, powinno się wykonać w stosunku do innych dobrych czy też doskonałych produktów w naszym regionie. Wy mieliście taką pasję, chęć, chciało wam się. A co z innymi produktami?
Powiem tak, no 20 lat temu, ponad 20, też właśnie ci nawiedzeni z całej Polski zebrali się i założyli Krajową Izbę Produktów Regionalnych Lokalnych. Mieliśmy pasję, mieliśmy chęci, byliśmy młodsi o 20 siły. Lat, siły, no i postanowiliśmy działać. Nadal te produkty są wpisywane na listy urzędów marszałkowskich, ministerialną listę przy Ministerstwie Rolnictwa, tylko no to jest trochę mało. Mamy kilka produktów w porównaniu z tą listą, która jest w urzędzie, w ministerstwie, a w Unii Europejskiej, no to jest trochę mało. Włodarze województw powinni się bardziej zaangażować.
Panie Andrzeju, dlaczego o to pytam? Bo wydaje mi się, że w tych coraz trudniejszych czasach dla rolnictwa, nie ma co tego ukrywać, zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi, chyba należy zwrócić baczniejszą uwagę na właśnie takie produkty lokalne. Obawiam się, że za chwilę, w perspektywie kilku, kilkunastu lat, właśnie takie lokalne produkty będą jedyną szansą dla rolników, bo już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Walka dużych z małymi, czyli wielkich sieci, wielkich korporacji z małymi producentami, często produkującymi sposobami ekologicznymi, zgodnymi z naturą. Niedawno, i wspominaliśmy o tym tydzień temu, pojawiła się informacja, że grozi nam podpisanie umowy, grozi rolnikom polskim i europejskim podpisanie umowy z krajami Ameryki Południowej, z krajami rejonu Mercosur. Czeka nas zalew żywności z tamtego rejonu świata, żywności tańszej, a rolnicy mówią tak, nieprodukowanej zgodnie z normami, które nam narzuca jaśnie panująca Unia Europejska.
Ja jakieś 2 tygodnie temu dostałem z centrali Slow Food International właśnie informację, że Slow Food i jeszcze 2 organizacje społeczne złożyły stosowne pismo do Brukseli, do pani von der Leyen, w którym się podnosi właśnie ten problem, że zalewają Europę produkty, no nie tylko z Ameryki Południowej, gorszej jakości, niecertyfikowane, nie objęte żadnymi kontrolami, a naszych rodzimych rolników niestety, ale rygorystycznie się kontroluje, przestrzega i tak dalej. Więc pytanie jest, o co tu chodzi? Bo,
a ma pan jakieś wytłumaczenie?
No niestety, ale trzeba stwierdzić, że jedzenie jest polityczne. Może Unia kieruje się tym, że to będzie dużo taniej. Ale i tak społeczeństwo polskie i przypuszczam nie tylko polskie nie kupuje produktu, kupuje cenę. I ta najtańsza cena zdecyduje, że jeśli ten produkt się pojawi na półkach, to nasz produkt, który będzie na tej samej półce, przegra.
A może jednak wedle tego porzekadła, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, może tu w grę chodzą duże interesy?
No,
może.
Ktoś kiedyś tak powiedział, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.
Minister rolnictwa mówi, trzeba czymś handlować, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że tym, co my, czym my się szczycimy, to zdrowa polska żywność eksportowana do wielu krajów Europy i świata. Jeśli teraz umowa będzie przewidywać, że na niektóre rynki będzie wpływać żywność właśnie z krajów Mercosuru, a być może i z innych rejonów, o czym na razie nie wiemy, a za chwilę się dowiemy, no to nie ma tam miejsca dla naszych produktów. To co nam pozostaje? Zagospodarowanie tego w kraju, ale przy nadwyżce produkcji, no to musimy ograniczyć produkcję.
Albo ograniczyć import. Przecież do importu nikt nas nie zmusi, ale no niestety, czy stety, mamy kapitalizm, z drugiej strony jakaś forma ochrony własnego rynku. Dzisiaj martwimy się Ameryką Południową, ale proszę Państwa, jeśli przyjmiemy do Unii Europejskiej Ukrainę, bardzo dobrze, przyjmijmy ją. Tylko że Ukraina produkuje tyle zboża, że tym zbożem można wykarmić 600 milionów ludzi, a w Unii jest 300 i też każdy kraj ma rolników, prawda? Jak to wszystko pogodzić? Ja nie jestem ministrem.
Wie pan, myślę, że po ostatnich doświadczeniach należy się zastanowić, czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, a doświadczenia tegoroczne pokazały, że wcale nie musi wchodzić, a i tak jej produkty pojawią się na unijnych rynkach.
Oczywiście, no tak jak powiedziałem, świat jest globalną wioską, kapitalistę nikt nie zmusi, czy będzie kupował w Ukrainie, czy w Chinach, czy gdzie indziej. Są jakieś bariery, politycy wymyślą bariery celne i inne. Teraz się mówi, że bariery dla Chin. To jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Uważam, że na dzień dzisiejszy, jeśli się nie wprowadzi uregulowań właśnie odnośnie jakości tych importowanych produktów, obojętnie skąd one by nie były.
Tak jak się to robi wobec rodzimych producentów.
Tak, wobec rodzimych producentów. I wtedy mamy równe szanse.
No tak, tylko co, wymóc na rolniku, farmerze argentyńskim czy jakimś urugwajskim, żeby produkował zgodnie z normami Unii Europejskiej? Mówi, o co panu chodzi w ogóle? Ja produkuję według norm tu i teraz, u mnie w kraju.
Jak najbardziej, ale Bruksela ma wprowadzić takie prawa, które narzuci im.
Zobaczymy, jak to się zakończy. Panie Andrzeju, czy myśli pan, że powinien być jakiś plan dla polskiego rolnictwa na najbliższe kilka lat? Bo ja na razie takiego planu nie widzę. A już wiemy, z czym się mniej więcej będziemy mierzyć w perspektywie chociażby takich umów handlowych.
Panie redaktorze, trzeba myśleć daleko, daleko w przyszłość. A to, co widzimy przez ostatnie kilkanaście lat, jest tylko kopanie się po kostkach. Minister mówi, że trzeba czymś handlować, no to mi się wydaje, że nie tędy droga.
No bo akurat powtórzę, to czym my powinniśmy handlować, to żywność, prawda?
Tak, no mamy jej pod dostatkiem i dobrej jakości żywność. Takim przykładem jest właśnie ten miód drachimski, ale nie tylko drachimski, bo w sumie w pierwszej dziesiątce miodów są cztery z Polski.
I dlatego kończymy, panie Andrzeju, tym wątkiem, od którego zaczęliśmy, że może zwrócenie się ku lokalnym rynkom, produkowanie na lokalne rynki, powrót do jednak różnorodności w gospodarstwach, to mi się wydaje, że to będzie jakaś szansa w jakiejś perspektywie kilku lat.
Tak, jak najbardziej.
Ograniczenie produkcji, być może trzeba będzie z założeniami Zielonego Ładu część zalać, część zadrzewić, zalesić, zostanie 1/5 powierzchni upraw i na tej uprawie rolnik będzie sobie mógł funkcjonować.
Jak to będzie wyglądało, ja nie wiem, ale panie redaktorze, żeby wyprodukowaną żywność sprzedać, nawet w tej sprzedaży bezpośredniej, trzeba stworzyć warunki. Poszły grube miliony w skali kraju, w skali Polski, bo ktoś wymyślił, że rynki takie, gdzie rolnik przyjedzie i sprzeda, mają być w miejscowościach tam do 5-10 tysięcy. Nie, stolica regionu ma być tym i mieć kilka takich w każdej dzielnicy. Weźmy sąsiadów, Berlin. Każda dzielnica ma swój markt. Na Panko jest we wtorek, w środę jest Märkische Viertel, obok. Każda dzielnica ma swoją ekologiczną piekarnię, tak. Ma kilku przetwórców wędlin małych i tak dalej. Oni to zatrzymali, a myśmy zniszczyli wszystko. Byłem tam, niedaleko od nowego cmentarza. Przyjeżdżają raz, dwa razy w miesiącu rolnicy i tam na tym parkingu próbują coś robić, prawda?
To, no, okay.
To nie tak powinno wyglądać, to powinien być normalnie wytyczony plac z infrastrukturą, z wodą, z zadaszeniem i tak dalej. No, ja widziałem, jak wygląda. Przyczepy kempingowe, samojezdne samochody z gastronomią, ze sklepikami na kółkach, podłączenie do wody, mają podłączenie do prądu, jest infrastruktura, prawda?
To przykład skąd?
Z Berlina, ale byłem w Hamburgu i w Bremen. Bulwar identyczny jak w Szczecinie. Rzeka płynie, 50 metrów od rzeki, infrastruktura, ludzie spacerują, ale raz w tygodniu przyjeżdżają z okolicznych miejscowości rolnicy i sprzedają swoje produkty. Ustawiają te swoje sprzęty, podłączają się do wody, tak jak powinno być, do prądu. Ktoś o tym pomyślał, prawda? Jeśli nie stworzymy takiej bazy w dużych miastach, to gdzie ten rolnik ma sprzedać?
I gdzie ten klient ma kupić?
I gdzie ten klient ma kupić, no. Rolnik niemiecki ma sad, gruszki, jabłka, śliwki, obojętnie. Od zawsze produkowali destylaty z tych samych owoców. Robią powidła, jakieś dżemy, jakieś soki, syropy, ciasteczka i tak dalej. I u siebie robią warsztaty,
szczycą się
przyjeżdżają
tym.
Autokary, robią zakupy i tak dalej, i tak dalej. A u nas?
U nas to zdaje się zabronione.
Izba ponad 20 lat funkcjonuje, a destylatów robić nie wolno. A można. Czesi to robią, no wszyscy no, w koło.
Szkoci to robią i wycieczki autokarami tam zjeżdżają.
No, pozwala się już ten jabłkowy napój, cytr robić. Nie?
To postęp.
No niesamowity. W ciągu 20 paru lat to jest wielki postęp.
No. No więc panie Andrzeju, reasumując i kończąc, być może niestety zamiast produkować na rynki globalne zaczniemy za chwilę, albo inaczej, będziemy zmuszeni, nasi rolnicy będą zmuszeni produkować na rynki lokalne. Może się pan z tym nie zgodzić, może moja ocena nie jest trafna, ale coś mi mówi, że skoro nie można tam, to próbujmy tu.
Panie redaktorze, powtarzałem i będę powtarzać. Rolnik żywi, a nie truje, bo rolnictwo wielkoprzemysłowe truje glebę, zwierzęta i nas, konsumentów. Ja nie jestem przeciwny rolnictwu przemysłowemu, ale niech ono nie produkuje dla mnie jedzenia. Niech się zajmuje jakąkolwiek produkcją rolną, ale nie produkcją jedzenia. Bo nie ma dobrostanu gleby, nie ma dobrostanu zwierząt, nie ma dobrostanu nas, konsumentów. I jeśli część z nich pójdzie tą drogą, to będziemy wygrani. Dzisiaj walka, czy obniżyć składkę zdrowotną, czy nie. Ministerstwo Zdrowia szuka pieniędzy. Minister Finansów szuka pieniędzy. A pieniądze są. Opodatkować tych, którzy nas trują, nie produkują zdrowej żywności. Mało tego, opodatkować tych, oni cicho siedzą, którzy tym handlują. I znajdą się pieniądze. Jeśli politycy zrobią ustawę, która będzie mówić, ci co trują, przejmują szpitale, całą służbę zdrowia. Niech oni na nią płacą.
Coś mi mówi.
Jeszcze dołożę coś. Randapy, nie randapy, inne trucizny.
Dozwolone.
Trzy lata,
nadal miały
trzy
nie
lata
być.
Temu Niemcy wprowadzili jako chorobę zawodową Parkinsona, bo ludzie, którzy opryski robią, chorują na Parkinsona. I jest to udowodnione naukowo. U nas jest zdrowsze są herbicydy jak w Niemczech.
Bardzo dziękuję panie Andrzeju.
Dziękuję.
Z tą myślą zostawiamy słuchaczy, abyście sobie mogli to przemyśleć.
Tak jest.